Radio Maria. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy teraz już naszych słuchaczy do tej audycji. Jest z nami ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, adiunkt na Katedrze Teologii Biblijnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak na samym początku tej naszej audycji, jak zawsze, jest modlitwa do Ducha Świętego, więc teraz prośmy Ducha Świętego o światło dla nas, byśmy mogli dobrze odczytać i medytować Słowo Boże na najbliższą niedzielę, na niedzielę 8 stycznia.
Daj radość mi i pokój, Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytycz tę, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem.
Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością. Moim głosem chcę iść.
Duchu Święty, przyjdź. Dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. Swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary.
Rozpoczynam audycję Szukając Słowa Bożego. Witamy księdza doktora Łukasza Łaszkiewicza i prosimy już o prezentację Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, tak?
Bardzo serdecznie witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Najbliższa niedziela to niedziela Chrztu Pańskiego i pierwsze czytanie będziemy mieli z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, a żebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Dzisiejsze czytanie pochodzi z 42 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Na początku warto zobaczyć, że księga ta nie ma jednolitego tekstu. Kiedy czytamy tę księgę z punktu widzenia historii Izraela, czeka nas niejedno zaskoczenie. Dowiadujemy się bowiem w tytule tej księgi, że Izajasz rozwijał swoją działalność za panowania czterech królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza, a więc między 767 i 698 rokiem. Powołanie Izajasza opisane w 6 rozdziale nieco zawęża te ramy czasowe, ponieważ miało ono miejsce w roku 740, a zatem od tego czasu do 698 roku możemy mówić o czasie działalności proroka Izajasza. Kiedy jednak spojrzymy na poszczególne rozdziały księgi, zobaczymy, że łatwo wyróżnić w niej trzy części. Pierwsza w rozdziałach od 1 do 39, druga w rozdziałach od 40 do 55 i trzecia od 56 do 66. Już pod koniec XVIII wieku jeden z niemieckich egzegetów zauważył, że taki podział pozwala przypisać właściwie autorstwo poszczególnych części Izajaszowi, ale także prawdopodobnie innym osobom. Mówi zatem o tak zwanym Deutero-Izajaszu, który jest autorem rozdziałów od 40 do 55, a więc tej części, z której pochodzi dzisiejsze czytanie. I na tej części chcemy się skupić, zostawiając trzecią część, którą przypisuje się tak zwanemu Trito-Izajaszowi. Deutero-Izajasz to prorok anonimowy. Nie wiemy, jak miał na imię, nie wiemy dokładnie, kim był. Wiemy natomiast, że jest to prorok, który żył na wygnaniu w Babilonii razem z uprowadzonymi tam Izraelitami. A zatem jego dzieło, które rozpoczyna się od słów pocieszcie, pocieszcie mój lud, czy w innym tłumaczeniu pocieszajcie, na zasadzie czynności, która musi trwać, daje nam księgę pocieszenia, księgę radości. I oto w dzisiejszym czytaniu słyszymy o słudze wybranym, słudze pańskim, słudze Jahwe. To pierwsza z pieśni, czterech pieśni, które znajdujemy w tej części księgi proroka Izajasza. 42 rozdział, wersety od 1 do 7. Pozostałe znajdują się w rozdziale 49, 50 i najbardziej znana, obszerna, od 52 rozdziału 13 wersetu do 53 rozdziału wersetu 12. Kim był sługa pański, którego Bóg wybrał, w którym ma upodobanie? Interpretacja żydowska widziała w słudze pańskim podmiot zbiorowy, widziała w nim cały naród izraelski, ponieważ sługa pański był sługą cierpiącym, sługą, który przez swoje uniżenie i cierpienie miał przynieść wybawienie, a więc chodziło Żydom o wybawienie to polityczne, wybawienie z niewoli babilońskiej. Interpretacja chrześcijańska zdecydowanie w innym kierunku podejmuje wyjaśnianie tych tekstów. Sługa pański to zdecydowanie zapowiedź Mesjasza i wszystkie cztery pieśni o słudze Jahwe to proroctwa, które wypełni Jezus Chrystus. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Co to znaczy, że Bóg ma upodobanie w swoim słudze? Otóż, kiedy spojrzymy na starotestamentalne teksty i przyjrzymy się nieco bliżej tekstowi hebrajskiemu, zobaczymy, że hebrajski czasownik użyty tutaj w formie racta oznacza upodobanie Boga, który przyjmuje ofiarę składaną przez człowieka. Znajdziemy ten czasownik u proroków Jeremiasza w 14 rozdziale 12 wersecie, u Ozeasza w 8 rozdziale 13 wersecie, gdzie czytamy: lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. A zatem sługa pański jest tym, w którym Bóg upodobał sobie, ale upodobał sobie w nim jako w ofierze, która zostanie złożona za lud. Widzimy więc zapowiedź proroka, zapowiedź, który mówi o słudze wybranym przez Boga, na którym spocznie duch, Boży duch. I jeszcze jedno ważne słowo, słowo miszpat, hebrajski termin, który odnosi się do prawa, który odnosi się do sprawiedliwości, która była tak bardzo pogardzana przez Izraelitów i w jakimś sensie możemy powiedzieć, że z tego powodu zostali oni także uprowadzeni do niewoli. Prorocy, tacy jak Amos, przed wygnaniem Izraela zapowiadali: musicie wrócić do uczciwości, do sprawiedliwości, zwłaszcza ci, którzy bogacili się, którzy pogardzali biednymi, musicie się nawrócić, inaczej zostaniecie ukarani przez Boga. I ta kara rzeczywiście przyszła, ta kara jako konsekwencja niesprawiedliwości. Prorok Izajasz już z perspektywy narodu na wygnaniu zapowiada sługę, który przyniesie miszpat, prawo, ale prawo w znaczeniu uczciwości, wzajemnej uczciwości. I prawo to utrwali na ziemi wobec wszystkich narodów. Jego pouczenia wyczekują wyspy, czytamy w pierwszym czytaniu. Wyspy są tutaj synonimem narodów odległych, narodów pogańskich. Prorok Izajasz zapowiada nam Mesjasza, który przyjdzie jako ten, który dla każdego człowieka będzie miał konkretną propozycję. Propozycję życia w światłości. On otworzy oczy niewidomym, on przyniesie światłość dla narodów. Psalm 29. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Ponad wodami głos Pański, Pan ponad wód bezmiarem. Głos Pana potężny, głos Pana pełen dostojeństwa. Zagrzmiał Bóg majestatu, a w Jego świątyni wszyscy mówią chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki. Psalm 29 wprowadza nas w niezwykle ciekawą historię. Otóż Bóg objawia się w burzy, objawia swoją potęgę. Psalmista sławi Boga przychodzącego w tak niezwykłych okolicznościach. Jeżeli Dawid jest autorem tego psalmu, co próbują niektórzy egzegeci podważać, to bardzo możliwe, że jego obecność na pustyni, gdzie wypasał owce jako pasterz, pozwoliła mu doświadczyć tego typu wydarzenia. Oto Jahwe w grzmocie, w potężnym głosie przechadza się poprzez cedry Libanu, przechadza się od Morza Śródziemnego, od zachodu i wzdłuż Jordanu. Mocą wiatru przedostaje się na pustynię judzką. Potężna jest jego moc. Chociaż autor nie używa tutaj dość powszechnego terminu Kol Gadol, potężny głos, to jednak wyrażenie Kol Jahwe czy Kol Adonai wyraźnie wskazuje na to, że Boży głos jest głosem potężnym. Widzimy w tekście dzisiejszego psalmu synów Bożych, którzy są dość tajemniczymi postaciami. Oddajcie Panu, synowie Boży, chwałę i sławcie Jego potęgę. W tekstach narodów ościennych znajdujemy termin Bnei Elim, synowie Boży. Znajdujemy ten termin w odniesieniu do tych, którzy otaczają innych bogów, takich bogów jak Ela lub Baala, a więc bóstwa, które gromadzą wokół siebie niższych bogów. Takie jest wyobrażenie psalmisty. Psalmisty, który nie jest jeszcze wyznawcą monoteizmu, a więc wiary w to, że istnieje tylko jeden Bóg. Możemy tu raczej powiedzieć o monolatrii, a więc psalmista nie wyklucza istnienia innych bogów, ale wzywa do tego, by spośród wszystkich bogów, które istnieją, oddać chwałę, potęgę jedynemu i prawdziwemu Bogu, którym jest Jahwe. Pozostałe to tylko bożki, to bóstwa, które są martwe. Wydaje się, że ślady monolatrii znajdujemy już znacznie wcześniej. Oto Mojżesz rozpoczyna dekalog od słów Boga: nie będziesz miał innych bogów poza mną. A więc jakich bogów? Bogów, które widocznie istnieją. Któż jest pośród bogów jak Ty, Panie? Czytamy w Księdze Wyjścia czy u proroka Ozeasza. A zatem wprowadza nas psalmista w świat, który jest zarezerwowany jedynie Jahwe, w świat, który jest światem potęgi Bożej, potęgi nad przyrodą, potęgi, która, przed którą człowiek powinien pokornie zgiąć kolana. Wprowadza nas psalmista także w świat świątyni. Na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. I na końcu, w ostatniej zwrotce psalmu, zagrzmiał Bóg majestatu, a w Jego świątyni wszyscy mówią chwała. A zatem podprowadza nas psalmista do świątyni, ze świata przyrody, w którym rozpoznaje potęgę Boga, prowadzi nas do świątyni. Tam Pan jako Król zasiada na wieki. Tam spotkamy Boga, który jest obecny w godnym Jemu miejscu. Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wersety od 34 do 38. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Wspólnota chrześcijańska, jaka istniała w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego, składała się wyłącznie z judeochrześcijan. Pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich nic nie mówią nam o poganach. Nie są oni obecni nawet w dniu Pięćdziesiątnicy, chociaż z różnych stron świata przybyli ludzie na święta. Ale byli to Żydzi, Żydzi z diaspory. Misja ewangelizacyjna pierwszych wyznawców Jezusa, którą znajdujemy w Dziejach Apostolskich w rozdziałach od 2 do 7, ograniczała się również tylko do Żydów. Poganie wchodzą do kościoła dopiero później. Dzieje apostolskie odzwierciedlają ogromne napięcia, jakie istniały we wczesnym kościele odnośnie do warunków, na jakich poganie mieli być przyjmowani. Jezus wyraźnie, jak czytamy na końcu Ewangelii według świętego Łukasza i na początku Dziejów Apostolskich, zapowiada apostołom i posyła ich, aby głosili Ewangelię po krańce ziemi, wskazując tym samym wyraźnie na włączenie pogan do ludu Bożego. Pierwsi judeochrześcijanie znali te teksty, wiedzieli, że jest to potrzebne, ale jak ma to się stać? Tego nie rozumieli. Kiedy Piotr otrzymuje widzenie od Boga, widzenie, w którym ma spożywać pokarmy, które jako Żyd uznaje za nieczyste, słyszy, by nie uznawał za nieczyste to, co Bóg oczyścił, i jednocześnie zostaje przez Boga wprowadzony w to otwarcie się na świat pogański. Zarówno on, jak i Korneliusz mają widzenia, dzięki którym ostatecznie spotykają się. Cezarea Nadmorska to miejsce symboliczne, w którym dokonuje się otwarcie Kościoła, otwarcie chrześcijaństwa, otwarcie Piotra, głowy Kościoła, na pogański świat. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Ewangelia z trudem przedostaje się do tego świata? Otóż Judeochrześcijanie są przekonani, że chociaż przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, to jednak Jego misja jest dopełnieniem tego wszystkiego, czym żyli do tej pory. A zatem pierwsze dzieci chrześcijańskie, wywodzące się z rodzin judeochrześcijańskich, były obrzezane, przestrzegały prawa mojżeszowego. To wszystko było ważne dla nich i jednocześnie nie wykluczało wiary w Chrystusa. Ale co z poganami? Czy mieli w takim razie i poganie najpierw przyjąć całe prawo mojżeszowe i jego przestrzegać, a dopiero później otworzyć się na Chrystusa? I tutaj pojawił się konflikt w pierwotnym kościele. Konflikt, który został zażegnany na Soborze Jerozolimskim, o którym czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Na szczęście nie był to konflikt, który podzielił, ale zdecydowanie połączył zwolenników i przeciwników otwarcia się na pogan, by przyjąć ich do wiary, by przyjąć ich do Kościoła. Piotr jest tym, który w spotkaniu z Korneliuszem doświadcza, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. I tu widzimy bardzo silne nawiązanie do pierwszego czytania, w którym mówiliśmy o miszpat, o tej sprawiedliwości, której domaga się Bóg i którą przyniesie sługa pański. Nieważne, kto jest z jakiego narodu, nieważne, kto do jakiej przynależy organizacji. Ważne jest to, jak człowiek postępuje i czy boi się Boga. Takiego człowieka Bóg przyjmuje. Wobec takiego okazuje swoją łaskę. I w drugiej części czytania z Dziejów Apostolskich widzimy, jak Piotr w spotkaniu z Korneliuszem, który był Rzymianinem, daje nam świadectwo tego, że wieść o Jezusie rozeszła się wszędzie. Powołuje się na to świadectwo. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. I tu widzimy wprowadzenie także w Ewangelię i w scenę nad Jordanem, do której za chwilkę przejdziemy. Namaszczenie Duchem Świętym i mocą. Jezus z Nazaretu, jako ten, który został wybrany, jako ten, w którym Bóg ma upodobanie, otrzymał moc z wysoka, moc Ducha Świętego. I właśnie dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 17. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Powiedzieliśmy już sobie przy omawianiu pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza o słudze pańskim, że są w tym tekście silne nawiązania do osoby Mesjasza, że sługa pański jest tym, w którym Bóg upodobał sobie, tak jak upodobał sobie w ofiarach składanych w świątyni. Również tutaj, w tekście Ewangelii, słyszymy, patrząc na ostatni werset fragmentu, który będziemy czytali w czasie liturgii, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wątków łączących pierwsze czytanie z Ewangelią jest jednak zdecydowanie więcej. W Ewangelii Mateusza czytamy, że kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Ale także, kiedy Chrystus wychodzi z rzeki, głos z nieba przedstawia go wszystkim, którzy są świadkami tej sceny. Sługa pański również był tym, którego Bóg przez proroka objawił swojemu ludowi. Widzimy także, że na Chrystusa zstępuje Duch Boży, o którym także jest mowa w pierwszym czytaniu. Charakterystyczne dla zwrotu ewangelisty jest to, że Duch Boży zstępuje jak gołębica. Przez wiele wieków utrwalił się obraz Ducha Świętego, którego przedstawiamy w formie gołębicy. Dzisiaj egzegeci coraz częściej mówią, że chodzi nie tyle, że Duch jest jak gołębica, ale że zstępował jak gołębica. A więc odnosi się to bardziej do czynności Ducha Bożego, który, podobnie jak widzimy w opisie stworzenia świata, Duch Boży unosił się nad wodami. Jak gołębica lata nad swoim gniazdem, tak Boży Duch unosi się nad swoim ludem, a w dzisiejszej scenie nad Jordanem unosi się nad Chrystusem. Jezus przychodzi z Galilei. Jesteśmy po pierwszych rozdziałach Ewangelii, w których mamy opisane dzieciństwo Jezusa. Ewangelia dzieciństwa to pierwsze dwa rozdziały. Trzeci rozdział Ewangelii według świętego Mateusza rozpoczyna jego publiczną działalność. Do 25 rozdziału mówimy o Ewangelii o Królestwie Niebieskim, o czynach i słowach Jezusa. Jezus przychodzi do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. I chociaż kilka wersetów wcześniej w Ewangelii czytamy, że Jan chrzcił dla nawrócenia, wcale nie jest powiedziane, że właśnie dlatego Jezus przyszedł przyjąć chrzest od Jana. Jezus przecież nawrócenia nie potrzebował. A jednak przyjęcie chrztu przez Jezusa pozostaje dla nas jakąś tajemnicą. Dlaczego ten, który nie miał grzechu, przyjmuje chrzest? Dlaczego zanurzył się w Jordanie tak jak wszyscy grzesznicy? Nawet Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Wydaje się, że w odpowiedzi Jezusa znajdujemy rozwiązanie tej zagadki. Jezus mówi do Jana, by ustąpił mu, by pozwolił, by wypełniło się wszystko, co sprawiedliwe. By wypełniło się. A zatem możemy powiedzieć, że Jezus jako Mesjasz, zapowiadany przez proroków, przychodzi, aby wypełnić prawo. Przychodzi, żeby wypełniły się w nim wszystkie proroctwa. Taka jest wola Ojca i wszystko musi się spełnić. Wszystko, co sprawiedliwe. I ta sprawiedliwość jest wątkiem, który łączy dzisiaj wszystkie czytania. Miszpat hebrajskie czy greckie, pasan dikaiozynen, wszystko, co sprawiedliwe, pokazuje nam, że Chrystus przychodzi nie tylko w sferze duchowej, religijnej, ale przychodzi jako ten, który chce przemienić całe nasze życie, który chce, by przemieniły się nasze codzienne postawy. I Jan Chrzciciel mu ustępuje. Jan Chrzciciel pozwala, by Jezus przyjął chrzest z jego rąk. I otwiera się nad Jezusem niebo. On natychmiast wychodzi z wody, a Duch Boży zstępuje jak gołębica. Jezus wychodzi ku górze. Mamy tutaj grecki czasownik anabaino, a Duch Boży z góry w dół zstępuje na niego. Niezwykle dynamiczna scena. Jezus natychmiast wyszedł z wody. Nie potrzebował w niej przebywać długo, ponieważ nie potrzebował obmycia z grzechu. I Duch Boży jak gołębica szybko wstępuje na niego i głos z nieba zapowiada: ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dla zebranych nad Jordanem było jednoznaczne. Wypowiedzenie słów nawiązujących do proroka Izajasza było jednoznaczne. Oto stoi przed nami Mesjasz. Oto stoi ten, w którym wypełniły się proroctwa. A zatem chrzest Jezusa, przyjęty z rąk Jana Chrzciciela, który jeszcze chwilę temu mówił do zebranych faryzeuszów, saduceuszów, esseńczyków ze wspólnoty kumrańskiej, że są plemiem żmijowym, że muszą się nawrócić, że siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Chrzest Jezusa pokazuje nam, że przyjęcie tego sakramentu musi odcisnąć się głęboko na naszym życiu. Musi wyrazić się w sprawiedliwości realizowanej codziennie.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Teraz już czekam na telefony od Państwa. Przypomnę, naszym dzisiaj gościem jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz, diecezja zielonogórsko-gorzowska, adiunkt na katedrze teologii biblijnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Czekamy na telefony do naszej audycji z komentarzami, z pytaniami, też ze swoimi myślami, które towarzyszą nam, czytając Słowo Boże, na najbliższą niedzielę 8 stycznia.
Boże nasz, latarniku ludzkich pragnień. Boże nasz, kieruj drogą naszych dni, byśmy nigdy nie zbłądzili, byśmy jak najmądrzej żyli. Boże nasz, latarniku ludzkich pragnień. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, dziś narodził znów się Pan. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, radość nam. Boże nasz, spowiedniku naszych sumień, Boże nasz, w swoje dłonie weź nasz los. W ten najświętszy dzień Wigilii, byśmy znów w pokoju żyli. Boże nasz, spowiedniku naszych sumień. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, dziś narodził znów się Pan. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, radość nam. Boże nasz, oto pierwsza gwiazda świeci. Boże nasz, niechaj drogę wskaże nam. My za gwiazdą powierzymy, po raz który uwierzymy. Boże nasz, oto pierwsza gwiazda świeci. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria, dziś narodził znów się Pan. Gloria, gloria, in excelsis. Gloria, gloria,
i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, tak, księże?
Tak.
Jak to się złożyło, że... Wiem, że ksiądz pochodzi z Głogowa, tak? A...
Tak, pochodzę z Głogowa, z parafii od Ojców Redemptorystów.
No właśnie.
Czym się chwalę, nie tylko tutaj.
Dzisiaj to powiedzmy.
Tak. Oczywiście.
Kto był proboszczem? Ksiądz Eugeniusz, ojciec Eugeniusz Leśniak pierwszym?
Tak, wcześniej ojciec Jan Ćwikowski, później ojciec Ludwik Obal, no i teraz ojciec Łukasz jako taki.
A diecezja zielonogórsko-gorzowska? No bo tak, no bo to jest ta diecezja, tak?
Tak. I tam jestem moderatorem dzieła biblijnego i tam także od pewnego czasu prowadzimy takie stowarzyszenie, katolickie stowarzyszenie ubiblijnieni, biblijne takie stowarzyszenie, organizujemy różne inicjatywy.
A dzisiaj mamy taki wieczór polski, bo Polak, powiedzmy to naszym słuchaczom, który oglądał, zdobył Puchar Czterech Skoczni, Kamil Stoch, ale to już na marginesie.
Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni, bo będzie też o dumie w Radiu Maryja niedługo.
No tak, i drugi Polak jest na drugim miejscu. Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo, halo.
Halo?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy panie Krzysztofie. Bardzo szybciutko.
Maria zawsze dziewica. Serdecznie, gorąco ojca Janusza i księdza profesora Łukasza. Z wieczne halo, tak? Czy już
słyszymy, oczywiście
ja
z Rzymu.
Dziękuję. tylko troszeczkę jeszcze tutaj obniżę, żeby nie było, żeby rady nie przeszkadzało. Przede wszystkim bardzo serdecznie zawsze dziękuję i egzegecie, i ojcu Januszowi, bo to są dla mnie niezwykle takie zobowiązujące audycje w Radiu Maria i od razu chcę przejść do tego. Zastrzegam, że nie chciałbym zbyt szokować moim świadectwem, które mogłoby być również formą pewnego zapytania, jeżeli to będzie, znaczy koniecznie. Chodzi mi mianowicie o to. Chciałbym tylko dać świadectwo, jak wielką pieczęcią chrztu w Jezusie Chrystusie jest chrzest święty. Jak wielką i potężną. Ja go po prostu doświadczyłem jak gdyby na własnej osobie, ponieważ mój ojciec Jerzy, który mi przekazał genetycznie krew, on był ochrzczony w kościele prawosławnym. I kiedy ja spotkałem się kilka lat temu z Bartłomiejem I, tym papieżem prawosławia, i jemu to powiedziałem, że tato był chrzczony właśnie w kościele prawosławnym, to on mi wtedy, zresztą to się działo w obecności świętej pamięci kardynała Lacharskiego, był mi świadkiem, to on mi powiedział, skoro ojciec był chrzczony w kościele prawosławnym, to ja mam pełne prawo, niezależnie od wszystkiego, dać tobie kapłaństwo, nawet gdybyś miał, a ja jestem znaczy związany z sakramentem małżeństwa. I teraz no jest taka sprawa, że nie korzystam z tej możliwości, tego przywileju, ponieważ żyję kapłaństwem powszechnym w kościele rzymskim, ale to jest ogromnie dla mnie jakieś takie budujące i mocne, że nawet gdybym przed śmiercią przyjął sakrament kapłaństwa, to mogę, to tak potężna jest pieczęć sakramentu chrztu świętego, że mogę umierać również w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Moja mama, której dzisiaj obchodzę dzień jej pochówku, ona z tytułu chrztu mojego ojca została pochowana na cmentarzu prawosławnym w Warszawie, inaczej to byłoby bardzo trudno gdzieś tam, ale to są wszystko te właśnie okoliczności, na które chciałbym po prostu zwrócić uwagę, żebyśmy wszyscy byli niezwykle uwrażliwi i pytali, żebyśmy mieli w dowodzie osobistym tam przy tym NIP-ie napisany dzień naszego chrztu świętego i żebyśmy nim żyli. Kiedy zapytano George'a Lapira, jaki on skończył uniwersytety, to on powiedział, taki wielki przecież syndako di Firenze słynny, to on powiedział, że on nie ma żadnych dyplomów, on ma tylko i wyłącznie w kieszeni świadectwo chrztu świętego, a on był pierwszy, który jeździł do Pekinu i do Moskwy w sprawach pokojowych. Dziękuję i ojcu Januszowi, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i księdzu profesorowi. Jestem niezwykle taki zbudowany tym wszystkim, że otrzymałem w tej dzisiejszej katechezie taką mocną możliwość dania świadectwa. Jeszcze raz powtarzam, jak potężną pieczęcią jest pieczęć chrztu świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze Bóg zapłać, dziękujemy. No, tu świadectwo było takie osobiste, ale chrzest święty oczywiście jest dla nas wielkim, wielkim wydarzeniem.
Bóg zapłać serdecznie za to świadectwo. Oczywiście ta pieczęć i znamie, które otrzymujemy na całe życie, to jest bardzo ważny wątek w odniesieniu do sakramentu chrztu świętego, ponieważ rzeczywiście tak jak z krwi, z ciała stajemy się dziećmi swoich rodziców na całe życie, niezależnie od tego, co by się wydarzyło, jesteśmy zawsze dziećmi, tak podobnie przez sakrament chrztu jesteśmy zawsze dziećmi Bożymi. I nawet jeżeli byśmy stali się Bogu niewierni, nawet jeśli grzeszymy, oddalamy się od Boga, Bóg ciągle traktuje nas jako swoje dzieci. Przypomniała mi się też taka historia, nie przywołam nazwiska, ale jeden z profesorów, który oddał książkę do druku, do wydawnictwa, został zapytany, jakie tytuły księdza profesora mają się pojawić przed nazwiskiem na okładce. No i ksiądz profesor powiedział, że dla mnie najważniejszym tytułem jest to, że jestem dzieckiem Bożym i tak niech pozostanie.
No właśnie, to są te niezapomniane momenty naszego życia oczywiście. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
No.
Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Tylko prosimy radio przyciszyć, dobrze? I już mówimy.
Dobrze.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Janina z okolic Dębicy. No i chciałam pozdrowić wszystkich w studiu I mam takie pytanie. Dzisiaj jest o chrzcie świętym Pana Jezusa, to będzie w niedzielę. I ja chciałam zapytać, Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa, słyszał te wszystkie słowa i widział Ducha Wstępującego Świętego, a dlaczego jak był uwięziony, wysłał dwóch uczniów z pytaniem do Pana Jezusa, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy coś innego czekamy? Dziękuję.
Takie pytanie pani, proszę bardzo. No, dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za to pytanie, bo ono rzeczywiście jest pytaniem niełatwym, pytaniem, które pokazuje nam też nas samych, tak myślę, którzy ciągle tego potwierdzenia od Boga też oczekujemy. Ciągle stawiamy Panu Bogu pytania, czy to jesteś ty? Ciągle stawiamy Panu Bogu pytania o to, czy w danym momencie w naszym życiu to, co wybieramy, jest rzeczywiście dobre. Bardzo dziękuję za to pytanie też dlatego, że odpowiedź Jezusa na to pytanie, w której Jezus także przywołuje cytat z proroka Izajasza, również bardzo konkretnie wpisuje się w temat, który dzisiaj podejmujemy. Jezus daje świadectwo na podstawie swoich czynów. Idźcie i donieście Janowi, co widzicie i co słyszycie. Oto oczy niewidomych się otwierają, oto głusi słyszą, oto umarli zmartwychwstają. A zatem Jan posyła swoich uczniów z perspektywy też bycia człowiekiem uwięzionym, z perspektywy pewnej też niepewności, zamknięcia, trwania w rzeczywistości, która go ogranicza. Być może nie wszystkie informacje do niego właściwie docierały i potrzebował tego potwierdzenia jednoznacznego. Dlatego posyła swoich uczniów, którym Jezus w ten sposób odpowiada. Odpowiada swoimi czynami, które świadczą o nim jako o Mesjaszu.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Jest ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz. Rozmawiamy z Państwem na temat liturgii słowa. Najbliższą niedzielę. Bardzo prosimy, Radzie Maryja, kto jest z nami?
Halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Maria z Zachodniopomorskiego. Moje
z Zachodniopomorskie. To może ze Szczecina gdzieś tam, tak?
Tak, jak... tak. No,
to ksiądz Łukasz też jest z Uniwersytetu Szczecińskiego.
No, z takiej małej miejscowości jest to miejscowość Płoty.
Płoty.
Proszę księdza i księdza profesora, witam serdecznie.
Słuchamy panią. Jak jeszcze pani imię? Jeszcze pani imię.
Maria.
Pani Maria, pięknie.
Proszę księdza, ponieważ niedługo zacznie się działalność misyjna Pana Jezusa, więc moje pytanie nie dotyczy niedzielnej Ewangelii, ale chciałabym usłyszeć, kto pierwszy nazwał Jezusa Barankiem Bożym. Mhm. I dziękuję, to jest moje pytanie.
Dziękuję bardzo. Czyli no, łatwe czy trudne pytanie, księże, doktorze?
No,
baranek, oto baranek Boży.
Tak, oto baranek Boży. Jan Chrzciciel mówi do Jezusa nad Jordanem właśnie. I myślę, że tutaj jest to, bardzo dziękuję też właśnie za to nawiązanie do Ewangelii Janowej. Ona jest mi bliska też z racji rozprawy doktorskiej, którą pisałem w oparciu o czwartą Ewangelię. I tam jest bardzo ważny ten motyw świadectwa. Myślę, że to jest też to, co bardzo koresponduje z rokiem duszpasterskim idźcie i głoście. My mamy być jak Jan właśnie, którzy wskazują na Jezusa. Jan jest drogowskazem. Tak jak jedziemy drogą, drogowskaz stoi, nie jedzie za nami, ale wskazuje nam drogę. Dzięki niemu my możemy jechać we właściwym kierunku. I taka jest rola Jana Chrzciciela, który wskazuje właśnie jako pierwszy na Jezusa, oto Baranek Boży. Wskazuje swoim uczniom. I można powiedzieć, że Jan nie jest egoistą, ponieważ sukcesem każdego nauczyciela było to, żeby zgromadzić wokół siebie jak największą liczbę uczniów, żeby pociągnąć za sobą tłumy, żeby ilością uczniów idących za nauczycielem uwiarygodnić swoje nauczanie. A tymczasem Jan ma świadomość swojej roli, swojego posłannictwa, że on jest tylko głosem wołającego na pustyni, że on jest tylko i aż prorokiem, który ma wskazać na Baranka Bożego. Dlatego kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, według relacji czwartego ewangelisty, Jan Chrzciciel mówi, oto Baranek Boży. Mówi to do swoich uczniów, którzy zostawiają go i idą za Jezusem. Gdy chodzi o uczniów, nawiążę jeszcze króciutko tylko do poprzedniego pytania, że w tym wysłaniu uczniów przez Jana Chrzciciela z więzienia i w tym pytaniu, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać, być może mamy odbicie wątpliwości uczniów, a nie samego Jana Chrzciciela. Taka możliwość wśród interpretacji egzegetów również się pojawia. Ale to tylko taka dygresja jeszcze do poprzedniego pytania.
Telefon jeszcze jeden, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Renata.
Witamy.
Proszę księdza, ja nie umiem uwierzyć, że chrzest niemowlęcy zbawia. Pomimo, że pochodzi z tajemnicy paschalnej i z tajemnicy Trójcy Świętej. Chrzest jest wynikiem ożywienia wiary i jest przez Ducha Świętego jest odrodzeniem stworzenia. To miłosierdzie Jezusa zbawia. Nie wiem, nie robię się mądra, ale tak, ja to tak rozumiem.
No właśnie, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję też za to pytanie, bo ono pokazuje nam relację wiary do sakramentów, więc tak jak możemy powiedzieć, że nie jesteśmy pewni, czy nasza modlitwa jest dobra, czy skuteczna, bardzo często ktoś mówi, proszę księdza, ja nie wiem, czy ja się dobrze modlę, bo ja się rozpraszam, bo ja myślę o czymś innym, o swoich sprawach, a nie o Panu Bogu. I wtedy rzeczywiście możemy mieć wątpliwości. Natomiast gdy chodzi o sakramenty, i to jest ogromny dar Kościoła, nie musimy tych wątpliwości mieć. Chrzest zbawia nas przez obmycie odradzające. stajemy się wolni od grzechu pierworodnego i stajemy się dziećmi Bożymi. Oczywiście to jest dar, który jest nam dany i zadany. My możemy ten dar oczywiście dobrze wykorzystać, możemy go zmarnować, ale z całą pewnością otrzymujemy wolność od grzechu poprzez sakrament Chrztu Świętego.
No i to jest początek, prawda? To jest pierwszy, to jest brama. Panie Renato, więc nie byłoby innych możliwych sakramentów, gdyby nie ten sakrament. Niepowtarzalny, jeden, jedyny, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc dużo by tu jeszcze może byłoby mówić.
Tak, choć on oczywiście, powiedzielibyśmy, nie zamyka tematu grzechu i miłosierdzia Bożego. Tu pięknie pani to powiązała właśnie, ten wątek także z Bożym miłosierdziem, ponieważ nawiązujemy tutaj do sakramentu pokuty. Chociaż zostaliśmy obmyci przez chrzest z grzechu pierworodnego, ciągle potrzebujemy się spowiadać i potrzebujemy tego oczyszczenia.
Mhm. No to było to dawniejsze rozumienie, że pierwsi chrześcijanie, może późniejsi, no do końca życia nieraz ściągali, prawda, czyli władcy nieraz, żeby się ochrzcić, obmyć.
Przed śmiercią.
Bo, tak, bo nie było tej świadomości sakramentu spowiedzi wcześniej. Natomiast no, była ta chęć oczyszczenia całkowitego i zbawienia. Właśnie to było to połączenie. Księże doktorze, więc kończymy naszą audycję. Z jaką myślą wchodzimy w tą niedzielę najbliższą, która przed nami, 8 stycznia?
Myślę, że przede wszystkim potrzebujemy zobaczyć, czy wejść z taką świadomością ogromnego obdarowania. Obdarowania wielką łaską, którą daje nam sakrament Chrztu Świętego. Wielką łaską, która jest dla nas także zobowiązaniem. I to również jest dar. To również jest dar, bo być posłanym przez Boga, a do tego jesteśmy również zaproszeni przez przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego, być posłanym przez Boga to jest wyróżnienie. Być tym, który idzie w Jego imieniu. W tym roku duszpasterskim, w którym jesteśmy wezwani, by iść i głosić, mamy ten przywilej dzięki temu, że jesteśmy ochrzczeni. To oczywiście jest później przypieczętowane także chociażby sakramentem bierzmowania, ale już na mocy sakramentu Chrztu Świętego mamy ten dar, by w imię Boga iść i nieść Ewangelię. Tak głosić, również swoim życiem, żeby objawiała się Boża sprawiedliwość. Żeby nie były to tylko piękne słowa, religijne, zewnętrzne gesty, ale żeby rzeczywiście chrześcijaństwo wyrażało się w naszym życiu.
Czyli to jest nasze zadanie, które jest przed nami. Mało tego, nie tylko sami mamy o tym pamiętać, ale także innym mówić, prawda? Szczególnie w rodzinie, rodzice, dziadkowie, młodszemu pokoleniu. Dawać świadectwo swoim życiem. To jest chyba najbardziej ważne i trudne.
I potrzebne w dzisiejszych czasach bardzo.
I potrzebne. Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Łukasz Łaszkiewicz był naszym gościem. Przypomnijmy, adiunkt na Katedrze Teologii Biblijnej Uniwersytet Szczeciński. Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiam bardzo serdecznie moich rodziców i rodzeństwo i wszystkich moich bliskich, ale chcę także pozdrowić moich studentów. Chcę pozdrowić alumnów Seminarium Duchownego w Paradyżu, w którym także jestem wykładowcą. Chcę pozdrowić również księży i parafian z Czerwieńska, gdzie aktualnie posługuję.
Audycja będzie powtórzona, przypomnijmy, w niedzielę po godzinie 8 rano. Szukając Słowa Bożego. Bóg zapłać, dziękujemy za wszystkie telefony też naszym słuchaczom i oczywiście zapraszamy za tydzień na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego.